Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym podsumowuję sytuację na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na koniec dnia 27 października 2023 roku. Raport z frontu powstaje dzięki Państwa wsparciu i zaangażowaniu. To dzięki Państwa wsparciu finansowemu możemy cały czas rozwijać naszą działalność. Tym z Państwa, którzy wsparli nas do tej pory, z serca dziękuję, a tych, którzy chcieliby to uczynić, zachęcam do zajrzenia do opisu tego nagrania, gdzie znajdą Państwo szczegóły. Mogą również Państwo skorzystać z naszego profilu w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nowylat. A teraz po tym standardowym wstępie możemy przejść do omówienia sytuacji na Ukrainie. W ostatnich dniach Rosjanie kontynuowali uderzenia lotnicze na Ukrainę, przede wszystkim z wykorzystaniem dronów typu Shahed, przy czym nadal skala tych rosyjskich uderzeń jest znacząco mniejsza niż jeszcze przed kilkoma tygodniami. Nie mamy już codziennych uderzeń z wykorzystaniem 20 czy 30 bezzałogowców, a raczej Rosjanie atakują co 2-3 dni z wykorzystaniem maksymalnie kilku maszyn. Wspomnieć należy o uderzeniu w okolicach miejscowości Chmielnicki, gdzie doszło do porażenia ukraińskich składów amunicyjnych. Jak niemal za każdym razem strona ukraińska twierdziła, iż były to składy amunicji przeznaczonej do utylizacji amunicji z okresu Związku Radzieckiego. Jednakże pojawiają się sygnały z raczej wiarygodnych źródeł, iż na terenie akurat tego składu Ukraińcy gromadzili również amunicję przeznaczoną do prowadzenia obecnej wojny. Zresztą biorąc pod uwagę dane, które do nas napływają o tym, iż Rosjanie w ciągu ostatnich kilku tygodni kilkukrotnie byli w stanie porazić duże ukraińskie składy amunicyjne, to ten ostrzał okolic miejscowości Chmielnicki wpisywałby się w ogólny trend, w którym Rosjanie wykazują dużo większą skuteczność, jeżeli chodzi o właśnie rażenie ukraińskich składów amunicyjnych, co z jednej strony związane jest z aktywnością rosyjskiej agentury na Ukrainie i pomimo ukraińskich prób nie udało się jej zlikwidować, a co najwyżej czasowo ograniczyć możliwości jej działania. Po drugie zaś widzimy wyraźnie, że Ukraińcy mają poważne problemy, jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą własnej przestrzeni powietrznej, co skrzętnie wykorzystuje strona rosyjska do regularnych uderzeń na ukraińskim zapleczu. Przypomnę jednocześnie, że za pasem mamy okres zimowy, kiedy to Rosjanie prawdopodobnie rozpoczną drugą szeroko zakrojoną kampanię uderzeń na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Pojawiają się głosy, że rok temu o tej porze, pod koniec października, Rosjanie już prowadzili tę kampanię atakując ukraińską infrastrukturę, przy czym zaznaczyć należy, że w tym momencie mamy na Ukrainie dodatnie temperatury, więc uszkodzenie czy ograniczenie możliwości działania ukraińskiej infrastruktury energetycznej w tym momencie nie byłoby dużym problemem dla Kijowa. Stąd też raczej sądzę, że jeżeli Rosjanie mają rozpocząć ponownie tego typu operacje, to zaczną ją wraz z nadejściem mrozów, kiedy to jakiekolwiek przerwy w dostawie energii elektrycznej, a więc i ogrzewania, będą miały dużo większy wpływ na nastroje mieszkańców i na ogólną sytuację społeczno-gospodarczą na Ukrainie. A teraz możemy przejść do omówienia sytuacji na lądzie, przechodząc jak zwykle od odcinka południowo-zachodniego. Stąd mamy cały czas informacje o aktywności ukraińskich sił specjalnych na lewym brzegu Dniepru, ale tak naprawdę nie ma żadnych wiarygodnych danych wskazujących na rzeczywistą, trwałą obecność ukraińskich sił na lewym brzegu i utworzenie stałych przyczółków, które mogłyby być skutecznie zaopatrywane i które dodatkowo byłyby rozszerzane przez ukraińskich żołnierzy. Nadal nie ma żadnych przesłanek wskazujących na to, że Ukraińcy są gotowi i przygotowują się do przeprowadzenia w tym rejonie szerokiej operacji desantowej. Wielokrotnie wskazywałem i tłumaczyłem, że w okresie jesiennym tego typu operacja jest niezwykle mało prawdopodobna, gdyż wiązałaby się z ogromnym ryzykiem dla strony atakującej. Możemy więc przesunąć się w kierunku ukraińskiego wyłomu na Zaporożu, gdzie trwają z jednej strony bardzo ograniczone ukraińskie naciski w kierunku zachodnim, a także z północy. W obu wypadkach Ukraińcy atakują w kierunku miejscowości Kopani, tak aby poszerzyć i niejako jednocześnie zabezpieczyć ten wyłom, który uzyskali w okolicach miejscowości Robotyne. Nie ma żadnych dowodów na ukraińskie postępy w tym rejonie. Ewentualnie Ukraińcy mogli przesunąć się na odległość kilkudziesięciu czy kilkuset metrów, ale nie ma mowy o tym, aby uzyskali powodzenie, znaczące powodzenie własnych działań w tym rejonie. Z drugiej strony cały czas trwają rosyjskie naciski na wszystkich kierunkach celem zlikwidowania tego ukraińskiego wyłomu. Przy wsparciu lotniczym, regularnych bombardowaniach ukraińskiego zaplecza, przede wszystkim z wykorzystaniem bomb szybujących, ale i w tym wypadku brak informacji o rosyjskich sukcesach. To też sytuacja w rejonie ukraińskiego wyłomu pod Robotynę nie uległa większym zmianom w stosunku do ostatniego raportu z frontu. Ogółem podsumowując, mamy zatrzymanie ukraińskich działań ofensywnych w tym rejonie. Perspektywa dotarcia Ukraińców do Tokmaku w tym roku jest właściwie już całkowicie nierealna, a ukraińska operacja ofensywna w ten czy inny sposób została zakończona, mimo tego, że Ukraińcy będą deklarować cały czas, iż ona trwa. Oficjalnie nigdy nie przedstawią informacji o jej zakończeniu, bo to wiązałoby się z pojawieniem się ocen i podsumowań tych działań, które to podsumowania byłyby negatywne w swoich założeniach dla strony ukraińskiej, gdyż żadne założenia tej operacji nie zostały spełnione i nie zostały zrealizowane jej podstawowe cele. I z drugiej zaś strony będziemy mieli cały czas zapewnienia ukraińskiego sztabu generalnego o ograniczonych postępach, bo tego typu informacje są powtarzane właściwie każdego dnia. Nic z nich właściwie nie wynika. Te ograniczone postępy to tak naprawdę są niepowodzenia próby przełamania przez rosyjskie pozycje obronne i poszerzenia tego wyłomu w okolicach Robotyne. Wskazać jednocześnie należy, że w ostatnich dniach pojawił się cały szereg nagrań z rosyjskich dronów, z uderzeń na ukraińskie pojazdy pancerne i zmechanizowane w okolicach Robotyna i Werbowe, w tym czołgów Leopard 2A4, Leopard 2A6, czołgów T-64BV, pojazdów opancerzonych typu Stryker czy pojazdów produkcji radzieckiej rosyjskiej. Ukraińcy ponieśli w wyniku tych działań pewne straty w sprzęcie pancernym. Przynajmniej dwa czołgi Leopard 2A4 zostały wyeliminowane, niekoniecznie zniszczone, ale z całą pewnością wyeliminowane z boju. Dwa utracone pojazdy typu Stryker. Niemal na pewno te straty dotyczą ostatnich dni, a nie są to straty sprzed kilku miesięcy, kiedy to Ukraińcy na większą skalę prowadzili działania w tym rejonie. Oznacza to, że Ukraińcy podjęli przynajmniej jeszcze jedną próbę uderzenia pancerno-zmechanizowanego, ale bez odniesienia sukcesu. Przesuwamy się w takim razie w kierunku wschodnim. W rejonie na południe od Wałyki Nowosyłki, okolice Staromajorskie, tu nie mamy informacji o aktywnych działaniach strony ukraińskiej. Trwają rosyjskie naciski celem powrotu do sytuacji sprzed ukraińskich działań, ale w tym wypadku brak danych o jakichkolwiek rosyjskich postępach. Pozwala nam to przesunąć się w kierunku Doniecka, w tym momencie odcinka frontu najważniejszego na całej Ukrainie. W ograniczonym stopniu Rosjanie atakują cały czas na Nowomychajliwkę, Pobiedę. Trwają walki również o Marinkę i podejścia na północ od tej miejscowości. We wszystkich wspomnianych przypadkach nie ma informacji o rosyjskich sukcesach terenowych i przełamaniu ukraińskich pozycji, ale jednocześnie zaznaczyć należy, iż są to działania o wyraźnie ograniczonym charakterze. Przesuwamy się w takim razie w kierunku Awdijiwki, czyli w tym momencie głównego punktu starć na całej Ukrainie. Sytuacja ukraińskich żołnierzy w samej Awdijiwce pozostaje niezwykle trudna i skomplikowana, a Rosjanie cały czas wywierają naciski zarówno na skrzydła tego miasta, jak i na samą Awdijiwkę. Rosyjskie działania szturmowe są nieustannie wspierane przez ostrzał rakietowy i bombardowania lotnicze z wykorzystaniem bomb szybujących. W wyniku tych ostrzałów i bombardowań zniszczeniu, uszkodzeniu uległa zarówno infrastruktura miejska, jak i szereg ukraińskich pozycji obronnych. Niezmiennie Rosjanie atakują na dwóch zasadniczych kierunkach, czyli na południowym i północnym skrzydle miasta. Do tego mamy pomocnicze uderzenia w kierunku samej Awdijiwki z okolic Spartaku. Tu Rosjanie od początku własnych działań posunęli się na odległość około 500 metrów. Walki trwały na podejściach do restauracji Carska Ochota. Ze strony ukraińskiej pojawiły się informacje o wyparciu Rosjan z zajętego obszaru w tym rejonie, ale do tej pory nie uzyskało to wiarygodnego potwierdzenia. Jeżeli chodzi o południowe skrzydło rosyjskich działań, to z Wodiany Rosjanie nieustannie atakują w kierunku wsi Siewierne i Tenenkę. Do tej pory obie pozostają pod ukraińską kontrolą. Rosjanie nie zdołali bezpośrednio się do nich zbliżyć, ale pokonali odległość około 2 km z Wodiany w kierunku Siewierne. Jednocześnie dla Rosjan kłopotliwe było to, iż na kilka tygodni przed przeprowadzeniem operacji ofensywnej na Awdijiwkę Ukraińcy wyprowadzili własne uderzenie i odzyskali kontrolę nad obszarem umocnionym na północ od Opytne. O ten obszar cały czas trwały walki. Rosjanie, szereg rosyjskich źródeł zapewnia, iż w ostatnim czasie został on przez Rosjan ponownie zajęty, ale w tym wypadku nie mamy jeszcze potwierdzenia w postaci materiału filmowego bądź zdjęciowego zajęcia tego obszaru, ale zaznaczam, iż takie zapewnienie ze strony rosyjskiej co do opanowania tego obszaru się rzeczywiście pojawiło. Jednocześnie pomocnicze działania dla strony rosyjskiej trwają na zachód od Wodiany, a więc o miejscowość Perwomajskie. Tu Rosjanie atakują zarówno z kierunku Pisków, jak i z rejonu Wodiane. Pojawiają się rosyjskie zapewnienia o pewnych postępach w rejonie samego Perwomajskiego, ale jak i w wypadku sytuacji pod Opytne, nie ma na to w tym momencie żadnego dowodu. Pozwala nam to więc przesunąć się na północne skrzydło Awdijiwki, gdzie sytuacja dla Ukraińców jest dużo bardziej skomplikowana, żeby po prostu nie rzec trudna. Po skutecznym wyjściu z Krasnogoriwki położonej w dolinie Rosjanie podeszli do linii kolejowej biegnącej w kierunku Awdijiwki na odcinku o szerokości około 5,5 km. Jednocześnie Rosjanie zapewniają, a szereg ukraińskich źródeł to potwierdza, iż ostatecznie uzyskali oni kontrolę nad hałdą górującą nad samą Awdijiwką. Przy czym zaznaczyć należy, iż po pierwsze potwierdzeniu uległy informacje o całkowitym wyparciu Ukraińców z tego rejonu, ale nie ma potwierdzenia tego, aby Rosjanie uzyskali rzeczywiście pełną kontrolę nad samą hałdą. Siłom rosyjskim udaje się uzyskać czasową kontrolę nad hałdą i czasowy do niej dostęp, co mogą rzeczywiście wykorzystywać do okazjonalnego ostrzeliwania ukraińskich pozycji i namierzania celów w rejonie będącym pod kontrolą ukraińską, ale ze względu na to, iż hałda jest terenem łatwym do ostrzału nadal dla Ukraińców i łatwym do kontroli ogniowej ze względu na możliwość wykorzystania dronów, Rosjanie nie są w stanie utrzymywać pełnej kontroli nad samą hałdą, przy czym rzeczywiście ten rosyjski sukces w tym rejonie jest rzeczywisty, a jego elementem jest już samo wyparcie Ukraińców z tego rejonu. Drugim elementem rosyjskiego sukcesu jest, tak jak powiedziałem, zabezpieczenie podejścia do linii kolejowej odcinku o szerokości przynajmniej 5,5 km. Do tej pory nie mamy potwierdzenia tego, aby Rosjanie przekroczyli linię kolejową i z tego rejonu zaatakowali w kierunku wsi Stepowe oraz Berdycze i dalej w kierunku na Semeniwkę i Orliwkę. Jednocześnie Rosjanie pomocnicze uderzenia wyprowadzają na północny zachód od Krasnogoriwki w kierunku drogi T0511, ale są to działania o dużo mniejszym potencjale, dużo bardziej ograniczone i nie przynoszące jednocześnie zysków. Po omówieniu ostatnich zmian w rejonie Awdijiwki należy wreszcie podsumować ogólną sytuację ukraińskiego garnizonu i rosyjskich możliwości ofensywnych w tym mieście. Po tych jakże wysokich rosyjskich stratach po pierwszych dniu rosyjskiej operacji ofensywnej. Tu nie ma co tego ukrywać, że straty w broni pancerno-zmechanizowanej dla Rosjan były niezwykle wysokie i o tym mówili zresztą sami Rosjanie. Te straty na poziomie między 150 a 200 pojazdów są stratami realnymi. Jednocześnie utrata tak dużej liczby sprzętu nie zatrzymała rosyjskiej operacji ofensywnej, zmieniła po prostu charakter rosyjskich działań. Znaczy Rosjanie nie atakują już z wykorzystaniem czołgów, pojazdów zmechanizowanych, te jedynie wspierają działania oddziałów szturmowych piechoty, a więc mamy sytuację analogiczną jak w drugiej fazie, czy właściwie w samej bitwie o Bachmut. Rosjanie przenoszą wzorce, które sprawdziły się w trakcie walki o tamtą ukraińskie miasto, próbując w ten sam sposób opanować sytuację na skrzydłach Awdijiwki, a ostatecznie przejąć nad tym miastem pełną kontrolę. To, co dla Rosjan w tym momencie jest najważniejsze, to rzeczywiście przejęcie kontroli nad skrzydłami. Dużo lepszą perspektywę Rosjanie mają na północy, gdzie zabezpieczyli podejścia do linii kolejowej, być może nawet ją przekroczyli i z tego rejonu mogą atakować i muszą wręcz atakować w kierunku wsi Stepowe, dalej Berdycze, skąd będą mogli skręcić na południe do Semeniwki i Orliwki. Związane jest to z tym, że z rejonu zajętej hałdy, tu pozwolę sobie zmienić dla Państwa przynajmniej na chwilę mapę na obraz satelitarny. Z rejonu zajętej hałdy Rosjanie nie są w stanie atakować bezpośrednio na zakłady koksownicze, gdyż te po pierwsze są na tym samym poziomie wysokości co hałda, a po drugie Ukraińcy, korzystając z ciężkich zabudowań zakładów przemysłowych, będą po prostu mogli wystrzelać nacierające oddziały piechoty, które będą schodziły z terenu odsłoniętego, a więc z hałdy, atakując przez obszar równie odsłonięty w kierunku pozycji obronnych znajdujących się w zakładach przemysłowych. Stąd też Rosjanie nie mogą atakować z samej hałdy bezpośrednio na zakłady koksownicze i będą musieli to zrobić poprzez ich obejście i wcześniejsze zajęcie stepowe, berdycze, a następnie uderzenie na zakłady koksownicze od północy. To właśnie zakłady koksownicze mają kluczowe znaczenie dla możliwości utrzymania kontroli nad samą Awdijiwką, przy czym zaznaczyć należy, że po opanowaniu stepowe, berdycze i obszaru przyległego do tych miejscowości sytuacja obrońców ukraińskich skomplikuje się na tyle mocno, że nie będą oni w stanie skutecznie zaopatrywać własnego garnizonu. Wracamy w takim razie do mapy tradycyjnej. Początkowym planem Rosjan na tę bitwę mogła być rzeczywiście próba szybkiego sukcesu opanowania sytuacji na skrzydłach, przecięcia ukraińskich szlaków komunikacyjnych i pełnego odcięcia Awdijiwki. To ostatecznie się Rosjanom nie udało, ale nie ulega wątpliwości, że ze względu na niepowodzenie tych pierwotnych założeń Rosjanie przeszli do planu drugiego, którym jest rzucenie Ukraińcom wyzwania w postaci kolejnej kosztownej bitwy materiałowej na wzór Bachmutu. Moim zdaniem Ukraińcy nie mogą sobie pozwolić na stoczenie drugiej tego typu walnej bitwy materiałowej. Nie mogą sobie pozwolić na kolejny raz na utratę wyszkolonego, doświadczonego żołnierza, na utratę ekwiwalentu kilku pułków czy nawet kilku brygad zaangażowanych w obronę tego miasta, gdyż w perspektywie przyszłego roku nie uzyskaliby potencjału do prowadzenia operacji ofensywnej i do odzyskania inicjatywy, którą w tym momencie odzyskują Rosjanie. Podjęcie ciężkiej, wielomiesięcznej czy nawet wielotygodniowej bitwy o Awdijiwkę doprowadzi do tego, iż Ukraińcom na dłuższy czas zamrożone zostaną perspektywy do prowadzenia własnych operacji ofensywnych. Z jednej strony związane to będzie z zaangażowaniem, utratą i wyczerpaniem sił, które będą brały udział w tych walkach, a po drugie doprowadzi to do poważnego uszczerbku, jeżeli chodzi o zasoby amunicyjne strony broniącej się w rejonie Awdijiwki. Wreszcie w momencie, kiedy Rosjanie atakowali na Awdijiwkę w pierwszej fazie bitwy, ponosili większe straty, analogicznie jak pod Bachmutem, ale w momencie, kiedy uzyskają kontrolę ogniową nad szlakami komunikacyjnymi do miasta, większe straty zaczną ponosić obrońcy i finał będzie tego taki, że te straty będą po prostu zbliżone, a biorąc pod uwagę możliwości odtworzeniowe armii rosyjskiej w stosunku do ukraińskiej, ten koszt dla Ukraińców będzie nieakceptowalny, biorąc pod uwagę jednocześnie perspektywę utraty samej Awdijiwki. Wreszcie odzyskanie przez Rosjan inicjatywy i podjęcie tej ofensywy w kierunku Awdijiwki doprowadza do tego, że przed ukraińskim naczelnym dowództwem stanie nie lada wyzwanie, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji co do kontynuowania własnych działań na Zaporożu, bo z jednej strony Ukraińcy już musieli przenieść jakieś elementy własnych jednostek w kierunku Awdijiwki, aby zabezpieczyć tutaj rejon lub przynajmniej utrudnić Rosjanom działanie. Mamy potwierdzenie obecności przynajmniej elementów 47. Brygady Zmechanizowanej pod Awdijiwką, która walczyła w rejonie Krasnogoriwki, a to jest ta brygada, która uprzednio była zaangażowana w rejonie Robotyne i Werbowe. Mamy potwierdzenie elementów 1. Brygady Pancernej, która również zaangażowana jest w tym momencie pod Awdijiwką, ale dla skutecznego stawiania oporu Rosjanom i kontynuowania tej bitwy materiałowej, a wreszcie dla uzyskanie możliwości utrzymania się w Awdijiwce, Ukraińcy musieliby w ten rejon przerzucić ekwiwalent przynajmniej kilku brygad, a te musiałyby zostać ściągnięte być może właśnie z Zaporoża, być może wycofane z tego wyłomu, który Ukraińcy uzyskali w rejonie Robotyne, co mogłoby doprowadzić do tego, że Rosjanie ten obszar by odzyskali poprzez kontynuowanie własnych działań, które są tam prowadzone nieustannie na wszystkich kierunkach tego ukraińskiego wyłomu. Ostatecznie tym, co może pogrążyć ukraińską obronę Awdijiwki, jest z jednej strony to, co już kilkukrotnie dawało się Ukraińcom we znaki, czyli moment, w którym przeprowadzona będzie rotacja obrońców, bo ta w pewnym momencie będzie musiała zostać przeprowadzona. Rosjanie wielokrotnie wykorzystywali te momenty do przeprowadzenia uderzenia na siły, które dopiero zajęły pozycje obronne, co prowadziło do rosyjskich sukcesów. Tu doskonałym przykładem wykorzystania ukraińskiej rotacji było zajęcie przez Rosjan Soledaru, co doprowadziło ostatecznie do w dłuższej perspektywie upadku Bachmutu. I tu ta sytuacja może się dla Ukraińców powtórzyć. Rosjanie będą przecież analizować ukraińską sytuację i z wykorzystaniem zarówno zwiadu dronów, jak i wywiadu, w tym wywiadu osobowego, będą starali się odkryć momenty ukraińskiej rotacji. A drugim elementem, który będzie wpływał negatywnie na perspektywę ukraińskiej obrony, jest kwestia zaopatrywania tego obszaru. Kontynuacja ciężkich walk obronnych będzie powodować większe zapotrzebowanie amunicyjne, czy szerzej zaopatrzeniowe. Rosjanie wraz z kolejnymi postępami będą mieli ułatwioną sprawę, jeżeli chodzi o ostrzeliwanie ukraińskich szlaków zaopatrzeniowych. Z drugiej zaś strony Rosjanie mają szereg atutów w tym rejonie, których nie mieli choćby pod Bachmutem. Mają za plecami aglomerację doniecką, gdzie mogą prowadzić skrytą koncentrację jednostek. Umożliwia i ułatwia im to również rotację własnych sił, ułatwia im to magazynowanie zaopatrzenia na terenie miasta i szybkie przerzucanie, dostarczanie tego zaopatrzenia do jednostek walczących na froncie. Mają wreszcie możliwość wsparcia lotniczego ze strony samolotów i śmigłowców. Mają lepsze możliwości, jeżeli chodzi o wsparcie artyleryjskie, bo Rosjanie rozmieścili i rozmieszczają jednostki artylerii na terenie miast, co powoduje, iż trudniej jest je Ukraińcom likwidować w wyniku ognia kontrbateryjnego. A to są atuty, których nie ma strona ukraińska, bo na zachód od własnych pozycji w Awdijiwce jest tak naprawdę step. Są niewielkie miejscowości, na terenie których trudno, wręcz będzie to niemożliwe Ukraińcom przeprowadzić skrytą koncentrację celem wyprowadzenia choćby kontrataków. A już sam fakt tego, że Rosjanie mają intensywną przewagę powietrzną w tym rejonie, do tego mamy ukształtowanie terenu niesprzyjające Ukraińcom, a także skutki w postaci zniszczonej infrastruktury ze względu na rosyjskie bombardowania, wszystko to prowadzi do tego, że Ukraińcom niezwykle trudno będzie wyprowadzić własną operację ofensywną celem deblokady czy ułatwienia prowadzenia działań obronnych garnizonowi, który broni się w Awdijiwce. Kluczem dla utrzymania obrony lub przynajmniej przeciągnięcia i w czasie dla Ukraińców jest utrzymanie przepustowości dostaw do garnizonu, co będzie niezwykle trudne, biorąc pod uwagę te stałe rosyjskie naciski na skrzydłach. Ukraińcy w tym momencie stają przed trudnym dylematem. Z jednej strony mogą kontynuować tę bitwę na rosyjskich warunkach, kontynuować przerzucanie jednostek celem wsparcia obrony Awdijiwki, co będzie wiązało się z perspektywą wysokich strat i perspektywą i tak utraty Awdijiwki, co doprowadzi do tego, że Ukraińcy nie będą przez dłuższy czas w stanie odtworzyć własnego potencjału celem choćby odzyskania inicjatywy w przyszłym roku. Drugą alternatywą dla Ukraińców jest wyprowadzenie silnego kontruderzenia na skrzydle, tak aby odblokować Awdijiwkę w pełni, zabezpieczyć to miasto i zlikwidować wszystkie rosyjskie postępy, ale to związane byłoby z tym, że Ukraińcy musieliby skądś przerzucić wolne brygady, być może właśnie z rejonu południowego czego skutkiem mogłaby być utrata tego występu pod robotynę. I wreszcie trzeci scenariusz to jest pełen odwrót spod Awdijiwki w momencie, kiedy jest to jeszcze relatywnie łatwe do przeprowadzenia ze względu na utrzymywanie kontroli nad większą częścią dróg zaopatrzeniowych, ale to związane byłoby z porażką propagandową, porażką w wymiarze symbolicznym, bo Awdijiwka dla Ukraińców jest ogromnym symbolem, symbolem oporu, symbolem powstrzymywania rosyjskich nacisków, symbolem utrzymywania obszaru bezpośredniej przyległości do Doniecka, przy czym zaznaczyć oczywiście należy, że Awdijiwka nie stanowi dla Ukraińców istotnego punktu oporu, nie umożliwia wyprowadzenia ofensywy bezpośrednio na Donieck, jest to po prostu ukraińska twierdza wbijająca się klinem w rosyjskie pozycje i to jest właściwie jej jedyne znaczenie. Oczywiście z tego rejonu Rosjanom łatwiej będzie kontynuować natarcie w kierunku zachodnim, ale perspektywa dalszych rosyjskich postępów jest raczej iluzoryczna, gdyż jak do tej pory Rosjanie nie byli w stanie w Donbasie posuwać się dalej na zachód, nawet w terenie oddalonym od Awdijiwki, gdzie Awdijiwka nie miała znaczenia dla rosyjskich możliwości ofensywnych. Przesuwamy więc się w takim razie na północ i tu już dużo krócej, jeżeli chodzi o Bachmut, sytuacja niezmienna, trwają ukraińskie naciski na zachód od Kliszczejówki, Andriiwki, a także w rejonie Kurdiumiwki i Ozarjaniwki. We wszystkich tych rejonach nie ma potwierdzonych danych o ukraińskich postępach terenowych. Na północnym skrzydle Bachmutu zaś sytuacja ustabilizowana. Rejon Występu Sybirskiego, tutaj również sytuacja stabilna, rosyjskie ostrzały artyleryjskie i działania o charakterze rozpoznawczym, zaś jeżeli chodzi o obszar na północ od linii Dońca, to tutaj nadal inicjatywa po stronie rosyjskiej, naciski właściwie na całej szerokości frontu na północ od Dońca w kierunku granicy rosyjsko-ukraińskiej, ale tak naprawdę nie mamy w tym rejonie żadnych rosyjskich postępów. Są to działania w jakimś stopniu jedynie wiążące ukraińskie siły zaangażowane w tym rejonie. I w ten sposób dotarliśmy do końca kolejnego odcinka raportu z frontu. Dzisiaj nieco dłużej, jeżeli chodzi o sytuację pod Awdijiwką, bo ta Awdijiwka ma i moim zdaniem będzie mieć w perspektywie okresu jesienno-zimowego najważniejsze, kluczowe znaczenie dla rozwoju sytuacji na Ukrainie. Rosjanie po raz kolejny rzucają rękawice siłom ukraińskim w postaci wydania bitwy materiałowej. Ukraińcy jak do tej pory wydają się tę rękawicę podnosić i brać udział w walkach na rosyjskich warunkach, ale perspektywa niekorzystnego rozwoju sytuacji dla Ukraińców może zmusić Kijów do tego, aby podjąć niepopularne decyzje polityczne i społeczne w postaci choćby porzucenia Awdijiwki, gdyż dużo istotniejsze dla strony ukraińskiej jest to, aby zachować możliwości prowadzenia działań w przyszłości i jednocześnie uchronić własne jednostki zaangażowane już teraz pod Awdijiwką lub potencjalnie zaangażowane w sytuacji dalszego niekorzystnego obrotu spraw, niż utrzymywanie kontroli nad niewiele znaczącą miejscowością na zachód od Doniecka. Awdijiwka ma znaczenie symboliczne dla obu stron, nie ma znaczenia operacyjnego, dokładnie tak samo jak wcześniej Bachmut. Obie strony z Bachmutu zrobiły ogromny symbol, Ukraińcy podjęli bitwę na rosyjskich warunkach, podnieśli wysokie straty w obronie, przy czym te straty rosyjskie oczywiście również były bardzo wysokie, ale zachowują Rosjanie dużo większą możliwość odtworzeniową własnych sił, mają też dużo większy potencjał mobilizacyjny niż strona ukraińska, co wykorzystują do tego, aby odnosić takie pyrrusowe zwycięstwa, ale jednocześnie mają w świadomości to, że te straty dla Ukraińców są niezwykle kosztowne. Efektem klęski ukraińskiej pod Bachmutem być może było to, że skala ukraińskich natarć i działań na południu była dużo mniejsza niż mogłaby być, co być może właśnie doprowadziło do braku postępów. Kolejna walna bitwa materiałowa w postaci Awdijiwki może doprowadzić do tego, że w przyszłym roku Ukraińcy nie będą mieli sił na ponowienie tego typu operacji. I na tym kończymy kolejny odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i do usłyszenia już niedługo.